Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za to, co słyszeliśmy, że Bóg do nas mówi. Iść za Bogiem na 100%. To jest chyba najważniejsze i ja myślę, że Duch Święty daje to pragnienie dla każdego z nas w naszym sercu. Iść za Bogiem na 100%. Może do różnych służb wzywa każdego z nas, ale my musimy to pragnienie nie zgasić, a wtedy czujemy się bardzo źle. Iść za Bogiem na 100%. To jest takie na pewno zachęcające dzisiaj, myślę, do każdego z nas. Ja dzisiaj, kochani bracia i siostry, chcę kontynuować temat, z którym dzieliłem się z wami podczas mojej ostatniej usługi i chcę jakby dalej mówić dzisiaj o ważnym dla mnie temacie, myślę, że dla nas także, o Bożym odpocznieniu, o odpocznieniu w Bogu. Kiedy autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 1 wierszu zachęca nas wszystkich do wytrwałego biegu, nie wiem, chyba dobrze, do wytrwałego biegu za Jezusem. Nasze życie jest tam porównane do biegu, abyśmy biegli wytrwale i wcześniej podaje jakby warunek tego biegu i mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech. I ciężar wymienia na pierwszym miejscu. Kiedy patrzę na swoje życie, widzę, że kiedy diabłu nie udaje się w naszym życiu usilić nas grzechem, bo żyjemy w Bożej bojaźni, to robi wszystko, wszystko, abyśmy byli obciążeni, abyśmy padali pod ciężarem różnych sytuacji, życiowych problemów i aby zahamować nasz bieg, zniszczyć naszą służbę, zabrać pokój, zabrać radość z naszego serca. Ale jest Boża obietnica, którą dzieliłem się podczas mojej ostatniej usługi, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Jest jeszcze do wzięcia. Jest jeszcze zachowane dla każdego z nas odpocznienie w Bogu. Ciągle aktualne, ciągle do wzięcia. Bóg go dla nas dał. Odpocznienie jako stan, jako duchowa pozycja, którą Chrystus wywalczył dla nas na krzyżu Golgoty. Jako ten stan, w którym nie dźwigamy, nie niesiemy, nie upadamy pod ciężarem odpowiedzialności za rozwiązanie różnych trudnych sytuacji w naszym życiu, bo ktoś wziął tą odpowiedzialność za nas. Odpocznienie w Bogu. Stan, w którym nie jesteśmy obciążeni, w którym nie jesteśmy przygnieceni różnymi problemami, troskami, zmartwieniami, zmaganiami, trudnymi sytuacjami, niekiedy bez wyjścia, trudnymi doświadczeniami w naszym życiu, ale wszystkie te trudne sytuacje, wszystkie te doświadczenia możemy złożyć na naszego Pana, możemy przerzucić na Niego i On chętnie bierze je i niesie za nas, a my nie idziemy obciążeni. Boże odpocznienie, ten stan, w którym Biblia mówi, że kto wszedł do Jego odpocznienia, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I czego Bóg dzisiaj wzywa każdego z nas, abyśmy odpoczęli od swoich dzieł, abyśmy po prostu odpoczęli, zrezygnowali z kierowania swoim własnym życiem, z rozwiązywania problemów, które mamy własną mądrością, własnymi sposobami, ale żebyśmy się zdali zupełnie na Boga, wszystko to złożyli na Niego i pozwolili Mu kierować naszym życiem. Odpocznienie. Nasze dziedzictwo, to, które zostało nam darowane. Stan, duchowy stan, w którym zamiast obaw, zamiast niepokoju, zamiast lęku w naszych sercach rządzi pokój Chrystusowy, który strzeże naszych myśli, który strzeże naszych emocji i który strzeże naszej woli, kieruje podejmowanymi przez nas decyzjami. Boże odpocznienie, stan, gdzie zamiast zniechęcenia są nowe siły i zapał do pracy dla Pana, gdzie zamiast smutku i przygnębienia jest pełnia radości w Bogu, gdzie zamiast zamartwiania się i trosk jest ten wewnętrzny stan, ta wewnętrzna atmosfera ducha, ta postawa, która tam wewnątrz nas mówi nam: nie martw się, nie przejmuj się, Bóg czuwa nad twoim życiem, Bóg niesie twoje troski. I to jest nasze dziedzictwo. I to jest nasze dziedzictwo. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Ciągle dla każdego z nas jest do wzięcia, do zabrania, do skorzystania. Ale to, że ono jest, to, że ono jest nagotowane przez Boga, to, że jest ono do wzięcia, to, że każdy z nas może podejść, zabrać i żyć, to nie znaczy, że my go mamy. To nie znaczy, że w nim żyjemy. Bo jak często jest tak w naszym życiu, że kiedy przygnieceni różnymi trudnymi sytuacjami składamy wszystkie te problemy na Boga, powierzamy mu nasze życie, ale Bóg nie przychodzi od razu i nie rozwiązuje tak natychmiast naszych problemów, trudnych sytuacji. I kiedy następnego dnia widzimy, że nasze życie, ta sytuacja, w której jesteśmy, się nie zmieniła, diabeł usiłuje nas nakłonić, abyśmy na nowo wzięli je na swoje barki i nieśli. Bo choć powierzamy nasze troski Bogu, choć oddajemy je Bogu, to my ciągle musimy żyć w tych okolicznościach. Musimy być w nim, jakby w ogniu tych doświadczeń, prób, może ciężkich sytuacji. To my jesteśmy odpowiedzialni ciągle za załatwianie spraw, które trzeba załatwić, które do nas należą. Za to, żeby sprostać pewnym obowiązkom, żeby sprostać pewnym zadaniom, które mamy do wykonania. I jesteśmy jakby w tym. I jest nam niekiedy może bardzo trudno. I pytamy się, no to gdzie jest to Boże odpocznienie? I to, że jest odpocznienie zachowane, to, że Biblia wyraźnie mówi, że ono jest dla nas, to wcale nie znaczy, bo to nie jest automatyczne, że automatycznie my go mamy, bo zaraz któryś z następnych wersetów mówi bardzo wyraźnie do nas: starajcie się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Starajcie się wejść. I to jest wezwanie dla każdego z nas, ciągle aktualne. Bo to nie chodzi o to, że Bóg daje nam odpocznienie od tych wszystkich trudnych sytuacji, zabiera nas z nich. Nie. My ciągle tam żyjemy. Ale właśnie mamy odpocznienie w tych trudnych sytuacjach. W czasie tych doświadczeń i trudnych sytuacji. I dlatego Bóg w swoim słowie wskazuje nam drogę. Drogę, jaką mamy iść, aby wejść w Boże odpocznienie. Jak pamiętacie, może zeszłym razem w czasie mojej usługi mówiłem, że podstawowym warunkiem tego, aby wejść w Boże odpocznienie, jest wiara. A dzisiaj chciałbym mówić na temat następnego warunku, bardzo prostego. I otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, ten 4 rozdział, który wtedy czytaliśmy. I przeczytamy ostatni werset, 16. Werset bardzo mocno przemawiający do mnie, a także bardzo się łączy z tym, co tutaj mówili moi poprzednicy. Czytamy tak. Przystąpmy tedy. Z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Inne tłumaczenie tutaj dodaje: w stosownej porze, gdy będziemy w potrzebie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Całe moje dzisiejsze zwiastowanie, które będę starał się skrócić, żeby czasowo się wyrobić, ale Nie widzę na zegarek, który jest przede mną. Także jak będziecie wychodzić, to znaczy, że czas mija. Jednego mogę być pewny, że zespół musi zostać, bo usługuje jeszcze za mną. I pastor powinien zakończyć. Ale będę starał się mówić treściwie i nie przeciągnąć zbytnio. A więc całe moje kazanie, które dzisiaj chciałbym powiedzieć, to co chciałbym powiedzieć, można streścić do tego jednego zdania. Przystąpmy tedy do tronu łaski. Przystąpmy do tronu łaski, do miejsca prawdziwego odpocznienia w Bogu. Miejsce przy tronie łaski. Miejsce w bliskiej, najbliższej, głębokiej społeczności z Bogiem. To jest miejsce prawdziwego odpocznienia. Bracia, siostry, nie ma odpocznienia w Bogu poza głęboką i bliską społecznością z Nim. Nie ma. Im głębsza i bliższa jest moja społeczność z Bogiem, moja relacja z Nim, tym bardziej mogę korzystać z Jego obietnicy, tym bardziej mogę doświadczać Jego odpocznienia w moim życiu. Jeśli jesteś na tym miejscu, przeżywasz trudne sytuacje, trudne doświadczenia i pragniesz Bożego odpocznienia, to jest krótkie wezwanie i krótkie streszczenie tego wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Przystąpmy do tronu łaski. Tam jest miejsce prawdziwego odpocznienia. Ten tron jest przede wszystkim miejscem łaski. Tron łaski. Bracia, siostry, nie ma prawdziwego odpocznienia w Bogu, jeśli całkowicie nie zaufamy Bożej łasce. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Jeśli chcemy znaleźć odpocznienie w Bogu, musimy całkowicie zaufać Jego łasce. Bo właśnie w trudnych doświadczeniach i przeżyciach przychodzi szatan i myślę, że do każdego z nas z oskarżeniami, z potępieniem. I stara się nam wmówić, że to, co przeżywamy, być może jest za karę. Za mało czytasz Biblii. Ciągle popełniasz błędy. Ciągle popełniasz te same błędy. Bóg ciągle przebacza ci i przebacza i przebacza, a ty ciągle się nie zmieniasz. Bóg już może się z tobą zniecierpliwił i może musisz ponieść takie, a nie inne konsekwencje. Oskarżenie i potępienie przeciwnika. Ale to, co musimy zawsze pamiętać, że jest tron łaski. I Biblia dzisiaj wyraźnie mówi, przystąpmy do tronu łaski. A czego możemy się spodziewać przy tym tronie łaski? Co tam Biblia mówi, to słowo, które żeśmy czytali? Po co przystępujemy do tronu łaski? Abyśmy dostąpili czego? Miłosierdzia. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy. Tam możemy się spodziewać tylko łaski i miłosierdzia. Tam oczekuje nas tylko łaska i miłosierdzie, w której zawarta jest cała pomoc, wszelka pomoc, doskonała pomoc, kompletna pomoc w naszych doświadczeniach, pomoc od Boga. Bo tam przed tym tronem łaski, przy tym tronie łaski jest nasz arcykapłan. Ten, który zapłacił za naszą karę, uwolnił nas od naszej kary, poniósł za nas karę, wykupił nas, zapłacił za nasz dług i my nie musimy mieć żadnej kary. Tam jest arcykapłan, który może współczuć z naszymi słabościami, z naszymi błędami, z naszymi ułomnościami, bo zna je doskonale. I tam jest ten arcykapłan, który wstawia się za nami przed Bogiem. Kiedy przychodzi diabeł i oskarża, to nasz arcykapłan mówi, to jest moje dziecko, ja za niego zapłaciłem. Ja mam moc go podnieść i prowadzić dalej. Miłosierdzie góruje nad sądem. Najwyższy Trybunał Bożego Sądu, najwyższy Trybunał Bożej Sprawiedliwości, to jest Boże Miłosierdzie. Ostateczny wyrok, jaki Bóg podejmuje, to jest Jego miłosierdzie. Przez każdy inny sąd być może zostalibyśmy skazani, ale kiedy odwołamy się do najwyższego sądu Boga, kiedy odwołamy się do tego najwyższego trybunału Jego sprawiedliwości, to odwołujemy się do Jego miłosierdzia. I tam zawsze jest ten jeden, jedyny wyrok. Uniewinnienie. Tam jest zawsze usprawiedliwienie. Tam jest zawsze przebaczenie. Tam zawsze Jego krew obmywa i Bóg zawsze patrzy na nas jak na ludzi czystych, którzy są oczyszczeni, którzy nie popełnili grzechu przed Nim, bo On oddala nasze grzechy i zapomina o naszych grzechach. Dlatego nasze zaufanie musi być w łasce. Nie wiem, w jakich sytuacjach znajdujecie się, ale być może są to sytuacje trudne, sytuacje może, kiedy szatan próbuje was oskarżyć, być może sytuacje, w których czujemy jakiś żal, poczucie winy i jeśli chcemy wejść w Boże odpocznienie, to musimy nauczyć się zerwać z przeszłością. Zamknąć wszystko to, co jest za nami i pozwolić, aby Boże przebaczenie, aby Boże miłosierdzie, aby Jego łaska pokryła wszystkie nasze błędy, pokryła wszystkie nasze uchybienia, pokryła wszystko to, co może się inaczej wydarzyło, niż miało być i abyśmy w Jego mocy mogli iść dalej i wchodzić w Boże odpocznienie. Tron łaski. Tron Bożej łaski. Miejsce prawdziwego odpocznienia. Miejsce, gdzie możemy być pewni Bożego zaopatrzenia. Miejsce, gdzie możemy wiedzieć, że Bóg nas zaopatruje, że nigdy się nie spóźni, że nigdzie o nas nie zapomni, że dobrze wie, jakie są nasze potrzeby i zawsze zdąży na czas ze swoim zaopatrzeniem. Tron łaski, miejsce prawdziwego odpocznienia, miejsce, gdzie w bliskiej społeczności z Nim możemy słyszeć Jego głos. Możemy być przez Niego prowadzeni i w ten sposób możemy uniknąć błędnych dróg, możemy uniknąć podejmowania złych decyzji z wszystkimi Jego konsekwencjami. Tron łaski, miejsce bliskiej naszej społeczności z Bogiem, gdzie Bóg, tak jak w Arce Przymierza były tablice kamienne wypisane Jego palcem, tak w tej bliskiej społeczności Bóg wypisuje swoje Słowo na naszych sercach. Jego Słowo na naszych sercach wypisane, które niesie pokój, zawsze pokój, radość, ukojenie, pocieszenie, uwolnienie. Jego Słowo uwalnia. I kiedy ono jest wypisane na naszych sercach, to mogą przyjść trudne chwile, może mogą być różne góry doświadczeń, ale nigdy one nie przysłonią nam Jego Słowa, ponieważ ono jest wypisane na naszych sercach. Żadne doświadczenia nie są w stanie wykraść, wymazać go z naszego serca, bo ono tam jest wypisane i zawsze może działać w naszych sercach. Tron łaski, miejsce prawdziwego odpocznienia, gdzie odczuwamy Jego ochronę, Jego straż każdego dnia, ale także czujemy Jego obecność, dotyk Jego dłoni. I może właśnie w tej bliskiej społeczności z Nim, najgłębszej społeczności z Nim, wszystko inne traci znaczenie, kochani. Tam, kiedy przebywamy przy tronie łaski, nasze trudności, nasze doświadczenia, nasze problemy, nasze trudne sytuacje tracą na znaczenie, bo jest On, nasz Bóg i dotyka nas swoim ramieniem i daje nam ukojenie, daje nam prawdziwe odpocznienie. Tron łaski, miejsce prawdziwego odpocznienia. Ale słowo, które tutaj przez Ducha Świętego zostało napisane w tym miejscu, mówi: przystąpmy do tronu łaski. Przystąpmy, przybliżmy się, podejdźmy bliżej. Bóg jest Bogiem wszechobecnym, wypełnia sobą cały wszechświat. Przez Ducha swego Świętego mieszka w naszych sercach, bo tak powiedział. Ale to, że Bóg jest wszechobecny, że jest tutaj, że jest zawsze wokół nas i to, że mieszka w nas, to nie jest, kochani, równoznaczne z tym, że ja mam z Nim bliską, głęboką społeczność. Wiecie, małżeństwo jest związkiem dwojga ludzi, gdzie tak Bóg zaplanował. Ma być ta społeczność, te relacje bliskie, najbliższe. Ale wiecie, możemy być fizycznie obok siebie, w jednym domu, w jednym pokoju, mieć tą fizyczną bliskość, łączność, ale możemy w ogóle nie mieć relacji z sobą. Zajęci każdy swoimi sprawami, możemy być obok siebie, zupełnie obok siebie. A może możemy mieć takie relacje płytkie tylko na zasadzie informacji, że rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, co jest, co może się wydarzyć. Ale kiedy dbamy o relacje, kiedy dbamy o społeczność, kiedy przebywamy z sobą, otwieramy się, staramy się poznać siebie i dążymy do tego, aby nasze relacje stały się głębokie, wtedy one stają się głębokie. Wtedy wchodzimy w to, że możemy rozmawiać na bardzo głębokie tematy z sobą i otwierać się jeden przed drugim. To jest taki przykład z naszego życia, ale on odzwierciedla tą duchową rzeczywistość. Tylko że tutaj Bóg ze swej strony uczynił już wszystko. Wszystko, aby mieć z nami bliską społeczność. I wszystko przygotował, abyśmy mogli mieć z Nim społeczność. Ale mówi do nas: przystąpmy, przybliżmy się, podejdźmy. W rozdziale 10 tego listu czytamy, gdzie apostoł mówi, że przez krew Jezusa, przez Jego śmierć mamy wstęp do świątyni. Mamy otwartą drogę do tego miejsca najświętszego, do najbliższej społeczności z Nim, drogą nową i żywą. I mówi potem dalej: wejdźmy na nią. Do wierzących. Wejdźmy na nią. Aby podejść, aby wejść w tą społeczność, musimy na tą drogę wejść. Aby dojść do tego miejsca prawdziwego odpocznienia, tronu łaski, musimy na tą drogę wejść. Tam, w tej świątyni, którą Hebrajczycy, do których ten list był pisany, znali, widzieli o niej, to była stara droga. Ale on mówi teraz o nowej drodze. Choć symbolika tamtego miejsca ma ogromny przekaz dla nas dzisiaj, bo przez tą symbolikę Bóg pokazać nam chce, w jaki sposób my możemy wejść na tą drogę prowadzącą do bliskiej Jego społeczności, w jaki sposób możemy przystąpić do tego tronu łaski. I Pan Bóg kazał Mojżeszowi w tym miejscu świętym po jednej stronie ustawić stół na chleby pokładne i przez ten symbol dzisiaj do nas zgromadzonych tutaj na tym miejscu mówi bardzo wyraźnie, że nie można mieć społeczności z Nim, głębokiej społeczności z Nim, bliskich relacji z Nim bez działania Jego Słowa, bez trwania w Jego Słowie. Jego Słowo, tak jak tam chleby pokładne, to Jego Słowo dla nas w duchowym znaczeniu musi stać się pokarmem. Kiedy coś zdaje się dla nas pokarmem, to wtedy my odczuwamy głód do tego. Ja każdego dnia mam głód chleba, ten fizyczny. To nie wystarczy, że się tydzień temu najadłem chleba i do dnia dzisiejszego mi wystarczy. Ciągle na nowo. I tak samo jest w duchowym znaczeniu. Musimy sobie dać odpowiedź na pytanie, czy mamy głód chleba, Bożego chleba, Jego Słowa. To mi obrazuje, że jeśli ja nie mam głodu Jego Słowa, to prawdopodobnie nie jestem na drodze, która prowadzi do Jego społeczności z Nim. Ten głód chleba jest takim, głód Jego chleba, głód Jego Słowa jest taką jakby oznaką, takim znakiem, który mówi nam, Bóg prowadzi nas przez Jego Słowo w głębie swojej obecności. Po drugiej stronie, w miejscu świętym, stał złoty świecznik, w którym był olej, który był zapalony przez Boga i płonął tam wieczny ogień. I to jest symbol działania Ducha Świętego. I takie jasne przesłanie do nas dzisiaj Bóg kieruje. Nie możesz wejść w głębie społeczności ze mną, nie możesz wejść w miejsce prawdziwego odpocznienia bez działania Ducha Świętego. To Duch Święty, to tylko Duch Święty, działając w nas, wprowadza nas coraz głębiej w bliską Jego społeczność. To jest Jego działanie. Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, lepiej dla was, o tym też słyszeliśmy właśnie w sobotę, jak był Denis, lepiej dla was, gdybym ja odszedł, bo wtedy przyjdzie Duch, Pocieszyciel. Bóg pozwala nam niekiedy żyć właśnie w tych trudnych doświadczeniach, ale dał nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który pociesza nas przez to, że jest z nami cały czas. Jest z nami, wprowadza nas we wszelką prawdę. Nauczy nas wszystkiego, przypomni nam wszystko, co Jezus mówił. Czyli wprowadza nas w Boże Słowo. Czyli widzimy, jak w tej nowej drodze Słowo łączy się z działaniem Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, 1:7, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, trzeźwego myślenia. A więc wszelki strach, który pojawia się w naszym życiu, bojaźń, lęk, nie są działaniem Ducha Świętego. Są działaniem czegoś innego w naszym życiu. Bo Duch Święty przyszedł po to, aby takie emocje z naszego życia usunąć. Bo to jest duch mocy. Potrzebujemy, bracia, siostry, to chyba jest dla nas wszystkich oczywiste, potrzebujemy tak często mocy, aby wytrwać w tych wszystkich doświadczeniach, aby sprostać tym wszystkim zadaniom, które są przed nami, aby żyć w tych okolicznościach nieraz tak trudnych dla nas, potrzebujemy mocy. Mocy, ponadnaturalnej mocy. I Bóg mówi, daję ci ducha, mojego ducha, który jest duchem mocy. I chcę działać w twoim życiu właśnie przez tego ducha mocy. Chcę objawiać moc ponadnaturalną, wszelką moc, ponieważ jest Bogiem Wszechmogącym. Ale też jest jeden warunek. Tym, o którym, jeśli pamiętacie, słyszeliśmy w zeszłą sobotę. Musimy być puści, aby Bóg mógł nas napełnić. Błogosławieństwo pustki. Musimy być bezsilni, aby Bóg mógł w nas działać. Dopóki my czujemy się silni, dopóki sami chcemy rozwiązywać problemy swoją własną mądrością, do tego czasu Duch Święty w naszym życiu nie może działać. Ale kiedy stajemy przed Nim i mówimy, jestem całkowicie bezsilny, nie mam ani pomysłu, nie mam niczego, z czym mógłbym do Ciebie przyjść, z czym mógłbym poradzić sobie w doświadczeniach, w których żyję, pomóż mi, wtedy Bóg daje nam swojego ducha mocy. Ten duch jest także duchem miłości. Duchem miłości. On objawia nam miłość Chrystusa do nas. Nie bylibyśmy w stanie poznać miłości Boga do nas, gdyby nie Duch Święty. Ale ten duch rozlewa także w naszych sercach miłość. Miłość do nas nawzajem, ale także miłość do Boga. On wiąże nas relacjami miłości z Chrystusem. On rozkochuje nas w Chrystusie. A Boże Słowo mówi, że w prawdziwej miłości nie ma lęku. Gdyż prawdziwa miłość usuwa bojaźń, usuwa lęk. A więc duch miłości chce zawładnąć moim i twoim sercem, bracie i siostro, aby usunąć z niego wszelki lęk, wszelki strach, aby wlać tam miłość, a przez tą miłość, żeby wlać także wiarę w nasze serca, abyśmy przez Jego działanie mogli wchodzić w Boże odpocznienie. Ale jest to także duch trzeźwego myślenia. I to jest fascynujące dla mnie, ta właśnie nazwa. Jest, w naszym tłumaczeniu jest to podane duch powściągliwości, ale kiedy czytamy wszystkie inne tłumaczenia, tam jest oddane lepiej właśnie to, jak ma być, duch trzeźwego myślenia. Wiecie, ja zauważyłem, że właśnie złe myśli, złe myślenie tak często odprowadzają nas od odpocznienia w Bogu. Kiedy apostoł Paweł w liście do Filipian mówił, że mamy się o nic nie troszczyć, ale wszelkie troski w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzać Bogu, i potem podaje obietnicę. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I moglibyśmy powiedzieć, pomyśleć, to jest wszystko. Jest warunek, powierzcie prośbę wasze Bogu, i jest obietnica, która idzie za tym warunkiem, pokój Boży strzeże naszych serc. Ale zaraz, bo wersety nie były w oryginale, podział na wersety, i zaraz jakby kontynuując tą myśl, apostoł Paweł mówi, wreszcie bracia, myślcie, oczywiście siostry także, myślcie tylko o tym. Jest tam wymienione wiele rzeczy, o czym mamy myśleć, które charakteryzują właśnie to trzeźwe myślenie, ale co mnie zafascynowało, to pierwsza rzecz, którą on tam mówi, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Tak często w trudnych doświadczeniach myślimy o rzeczach, które nie są prawdziwe. Myślimy o rzeczach, które nie są prawdą. Takich kilka przykładów, żebyście mogli mnie zrozumieć. Nie wraca nasz bliski, nasza rodzina, syn, córka, ojciec, mąż do domu i nie możemy się z nim skomunikować. Nie odbiera telefonu, w żaden sposób nie można się z nim skomunikować. O czym wtedy myślimy? Jaką wersję wydarzeń w naszych myślach, tego, co nas może czekać, już sobie ułożyliśmy? I ile tych wersji jest? Mamy jakieś niepokojące dolegliwości? Być może złe wyniki lekarskie? Być może padła jakaś diagnoza? Ile wersji wydarzeń nasz umysł zdążył już wyprodukować, co nas czeka? Gdzie się już widzimy? Szpital, operacje itd., itd., itd. Mamy trudności może finansowe, trudności w firmie, tracimy pracę. I ile nasz umysł wersji wydarzeń tego, co nas może czekać, co nas może spotkać, już wymyślił. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. To wszystko nie jest prawdą. To wszystko jest przyszłość, która jest w rękach Boga, która nie należy do nas. Biblia wyraźnie mówi, żyjcie dniem dzisiejszym. Żyjcie tym, co jest teraz. Jestem tu i teraz z moim Bogiem. Myślcie o tym, co prawdziwe. A tak naprawdę to prawdą jest tylko Słowo Boże. Prawdą jest tylko Jego obietnice. I kiedy apostoł Paweł mówi, myślcie tylko o tym prawdziwe, co prawdziwe, mówi, w tych trudnych doświadczeniach, w tym wszystkim, co jest, nie myśl o tym, co możecie spotkać, ale myśl o tym, co mówi Boże Słowo. Myśl o tym, co ja mówię o twojej sytuacji. Myśl o tym, jakie są obietnice dla mnie. Duch trzeźwego myślenia. A może szatan podsunął nam myśli, nieprawdziwe wyobrażenia o Bogu. I myślimy o Nim tylko jako o kimś, który jest sędzią. A tymczasem, kiedy patrzymy w Boże Słowo, to, co Boże Słowo eksponuje o Bogu, to jest Bóg miłości, Bóg łaski, Bóg miłosierdzia, Bóg pociechy, Bóg pokoju. To jest to, co jest najważniejsze w Biblii. I szatan niekiedy właśnie próbuje nam dać te myśli nieprawdziwe, złe wyobrażenia o Bogu, a może złe wyobrażenia o nas samych. Jesteśmy nic nie warci, niegodni, nie potrafimy tego czy tamtego zrobić, ciągle popełniamy błędy. Nieprawdziwe myśli, bo zgodnie z Bożym Słowem jesteśmy Jego dziećmi. umiłowanymi przez Niego, obdarowanymi przez Niego, Jego dziedzicami. Wszystko to, co On dla nas przygotował, jest nasze, tylko musimy to wziąć. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Tam jeszcze są inne rzeczy wymienione w tym wersecie, ale to już możecie sobie postudiować w domu. Duch trzeźwego myślenia, bracia, siostry, został nam dany po to, abyśmy w Jego mocy mogli pilnować swoich myśli, bo one odprowadzają nas od odpocznienia w Bogu. Duch Święty, Pocieszyciel, Duch Mocy, Duch Miłości, Duch Trzeźwego Myślenia, On wiedzie nas do tronu łaski, do najbliższej społeczności z Bogiem. Ale w centralnej części tego miejsca świętego, tuż przed zasłoną prowadzącą do miejsca Najświętszego, stał ołtarz kadzidlany, który obrazuje nam oddawanie chwały Bogu. I przez ten symbol Bóg dzisiaj chce do nas powiedzieć, to co wiedzie nas w głębi społeczności z Bogiem, to jest oddawanie chwały Bogu. To jest wywyższanie Boga, to jest uwielbianie Boga, to jest oddawanie Jemu czci. Ale Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie: nadchodzi godzina, już jest, kiedy prawdziwi czciciele oddają Ojcu cześć, jak? W duchu i w prawdzie. Bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem i ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. A więc nie można oddać Bogu czci, uwielbiać Go, tak Jemu to jest miłe, jak tylko pod natchnieniem i namaszczeniem Ducha Świętego i w prawdzie Bożego Słowa, wypowiadając tylko te słowa, które tam są zapisane, a także wtedy, kiedy nasze życie jest odbiciem jej prawdy, kiedy zezwalamy na to, aby prawda i Jego słowa zmieniała nas. I ta stara droga w Starym Przymierzu, tam były trzy rzeczy, tak jak je wymieniłem. Stół na chleby podkładne, świecznik i ołtarz kadzidlany. Ale w Nowym Przymierzu one stanowią jedną całkowitą całość, nierozłączną. Duch Święty i Słowo Boże. Słowo Boże i Duch Święty. Słowo Boże działające pod natchnieniem Ducha Świętego i Duch działający przez Słowo Boże. I nasze uwielbienie wypływające z prawdy Bożego Słowa i z natchnienia Ducha Świętego. Droga wiodąca nas w coraz bliższą społeczność z Bogiem. Duch Święty i Słowo. Tylko musimy pozwolić działać Duchowi w naszym życiu. Musimy Go nie zasmucać, tak jak Biblia mówi. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nie gaście Ducha Świętego. Nie przeszkadzajcie Mu działać. Nie ograniczajcie Go, nie utrudniajcie Mu działać. W innym miejscu Biblia mówi: napełniajcie się Duchem Świętym, bądźcie pełni Ducha. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu. A więc pozwólcie Mu działać w naszym życiu. Pozwólmy Mu działać w naszym życiu, aby mógł nas prowadzić. Gdzie? Do tronu łaski. Do tronu łaski. W miejsce najbliższej społeczności z Bogiem, a jest to miejsce prawdziwego odpocznienia. I to jest to sedno, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Przystąpmy do tronu łaski. Przystąpmy do tronu łaski, do miejsca prawdziwego odpocznienia. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Dla każdego z nas jest odpocznienie. Kiedy nie musimy nieść ciężarów, trudów, odpowiedzialności za trudne sytuacje, ale możemy je złożyć na Pana. Ale Biblia mówi dalej: starajcie się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia. I dzisiaj Bóg mnie przypomina, a myślę, że do was mówi, wskazując nam drogę: przystąpmy do tronu łaski. Pan Jezus przez swoją śmierć otworzył drogę, zasłona w świątyni się rozerwała, otworzył drogę do miejsca najświętszego. Droga przez działanie Jego Słowa i Ducha Świętego. Wejdźmy na nią, abyśmy mogli w Nim znaleźć prawdziwe odpocznienie. Myślę, że się zmieściłem, choć na zegarek nie widzę, ale nikt z was nie wychodził. Także niech Bóg błogosławi Jego Słowo w naszych sercach. Amen.